Witam kolejnego organizatora Dni Trzeźwości, Jolę Janeczko. Odpoczęłaś już po tych spotkaniach?
Odpoczęłam, pewnie, że tak.
Bo było chyba intensywnie.
Intensywne 3 dni, no ale jeszcze wcześniej były comiesięczne spotkania komitetu organizacyjnego i omawianie bieżących spraw, co jest zrobione, o czym mamy pamiętać, przydzielenie zadań, kto ma jakie zadania do wykonania.
Jesteś zadowolona z przebiegu obchodów?
Kolejny raz jestem zadowolona, zarówno z atmosfery, zarówno z ilości uczestników.
Dlaczego wybraliście akurat taki temat? Rola ojca, jego trzeźwość.
W tym roku głównym tematem naszych spotkań trzeźwościowych, nie tylko tych rocznicowych, ale w marcu były rekolekcje, jest trzeźwość w rodzinie. I teraz ojciec Tobiasz postanowił, że będzie to rola ojca, trzeźwy mąż, ojciec.
Jako kolejny element.
Jako kolejny element tej rodziny, tak?
Na pewno z perspektywy ojca wygląda to inaczej, inaczej z perspektywy matki. W swojej historii życia masz również okres, gdzie był problem z alkoholem.
Tak, jest to już za mną. Ale do dzisiejszego dnia widzę braki. Brak tego ojca dla moich dzieci. Nie było ojca, kiedy dzieci dorastały, kiedy dzieci uczyły się jeździć na rowerkach. Robili to dziadkowie, wujkowie, a nie tato. Mój syn na przykład nie ma wzoru ojca. On ciągle był z kobietami. No ewentualnie ci dziadkowie i wujkowie gdzieś tam się przewijali. Ale widzę te braki. Nie było takich momentów, że tato z synem na przykład naprawiali cokolwiek, gdzieś byli w warsztacie, czy chodzili na spacery.
Dla córki tato też jest ważny, trochę inaczej.
Tak, ja na przykład ubolewam nad tym, bo ja wzór ojca mam bardzo doskonały. Dla mnie mój tato jest i był idolem i widziałam, czego brakuje mojej córce. Moja córka w pewnym momencie przestała mówić do niego tato, tylko jako ojciec, bardziej obojętnie ten zwrot. Chociaż ja cały czas się starałam ich przyciągać do tego taty, mimo wszystko. Natomiast córka była taka właśnie obojętna i nawet wręcz taka agresywna w wypowiedziach. Traktowała go momentami jak powietrze, tak? Wolała, żeby nie istniał. Ale, nie powiem, po śmierci, nawiedzają cmentarz. No, gdzieś ta potrzeba tego ojca jest, to się nie da tak. Dzieci chcą mieć i matkę, i ojca. Nie da się tego wyrugować, że ojciec był taki, złe doświadczenia mieć z dzieciństwa, ale ta potrzeba tego ojca jest silna i mimo wszystko gdzieś pamięć się zaciera, zacierają się te złe momenty, a pozostaje to, że to był jednak tato.
I pewno to wybrzmiewało też w seminariach, w wykładach, które były podczas obchodów.
Tak, i na przykład nawet nasze spotkania grup wsparcia wieczorne były tematycznie związane z tym głównym tematem i słyszałam wypowiedzi wielu panów, że nie przyszli na te spotkania, ponieważ nie chcieli rozdrapywać ran. Obawiali się jeszcze, że nie dadzą rady słuchać wypowiedzi matek na ten temat. We wszystkich naszych wypowiedziach jako matki brzmiało to, że brakowało tego ojca. Zresztą nawet mój syn mi kiedyś powiedział: mamo, ja cały czas chodziłam tylko z tobą i z Anią, a ja potrzebuję chodzić teraz z całą rodziną. Albo idziemy wszyscy, albo nikt. Czyli to, żeby to była cała rodzina, dla dzieci jest to niesamowite ważne. Zresztą no, dla żony też, bo zawsze sama przez to życie szła z wszystkimi problemami, z wszystkimi radościami, ale sama, tak? I w wykładach księdza profesora bardziej wybrzmiewały skutki nieobecności tego ojca. Z jakimi poranieniami spotykają się dzieci, już nawet na studiach. Bo ksiądz profesor prowadzi grupy terapeutyczne dla studentów, więc są to osoby bardzo poranione, które ciągną ze sobą ten bagaż nieobecności ojca w swoim życiu albo obecności ojca, który dysfunkcyjnie wpływał, nie był uzależniony od niczego, a dysfunkcyjnie wpływał na całą rodzinę. W niedzielę mieliśmy małżeństwo, przykład małżeństwa, które przeszło pewną drogę trudności dopasowywania się do siebie, rozwiązywania problemów. Mają 7 dzieci. Nie ma u nich problemu alkoholowego, są w krucjacie trzeźwości od początku swojego małżeństwa, natomiast mają w otoczeniu rodziny i widzą, jakie straty to uzależnienie powoduje emocjonalne, w uczuciach, w relacjach międzyrodzinnych i oni bardziej ukierunkowywali się na sposób rozwiązywania problemów.
Co też jest bardzo ważne.
To jest bardzo ważne, ponieważ nieumiejętność rozwiązywania problemów, strach przed rozwiązaniem, przed tym problemem, który zaistniał, powodował, że ta druga osoba dla relaksu korzystała z używek różnych. I stąd pojawiały się później skutki tej choroby, tak?
Czy te prelekcje wywołały jakieś dyskusje potem?
O dziwo, bardzo dużo pytań było zarówno do księdza profesora, jak i do małżeństwa. I to pytań, które nie ogólnych, ale dotyczących konkretnego problemu tej osoby, która zadawała pytania. I były to ciekawe rozmowy, ciekawe dyskusje.
Czyli owoce tego będą na pewno też w przyszłości, bo można to wykorzystać praktycznie.
Taką mamy nadzieję. Zawsze po takich spotkaniach spotykamy się bezpośrednio po nich. Dokonujemy takich pobieżnych analiz, to co na świeżo nam przychodzi, nasze spostrzeżenia. Co wybrzmiewało w tym takim naszym pierwszym ad hoc spotkaniu, jak ja można powiedzieć, to, że uczestnicy podkreślali wspaniałą atmosferę. Byli na przykład uczestnicy również bezdomni, pierwszy raz w ogóle na Górze Świętej Anny i których pytałam o zdanie, jak się czują, co mogliby powiedzieć, więc usłyszałam tak, że są zaskoczeni miłą atmosferą. Cytuję ich słowo. Tu się wszyscy do siebie uśmiechają. Tu nikt na nikogo nie krzyczy. Wszyscy pomagają sobie wzajemnie. Więc dla mnie to było takie może najważniejsze z tych podsumowań wszystkich. Bo chodziło nam też, żeby ludzie się dobrze czuli.
Bo to wszystko buduje trzeźwość.
Tak, i te osoby uzależnione, ale także i ich rodziny, bo były też rodziny, były i dzieci, i były małżeństwa, które spodziewają się potomstwa. Więc to ma na celu pokazania, jak można żyć na trzeźwo.
W zdrowej rodzinie.
I w zdrowej rodzinie, jak relacje budować, jak odnosić się do siebie, i że można wzajemnie pomagać jeden drugiemu i dbać o tą drugą osobę, która jest najważniejsza w tym małżeństwie.
Dziękuję bardzo.